Warszawa lat 70. ubiegłego wieku była wielkim placem budowy. Krajobraz stolicy tworzyły spektakularne inwestycje, jak odbudowa Zamku Królewskiego, budowa Trasy Łazienkowskiej, Wisłostrady czy właśnie Dworzec Centralny. Powstawał w latach 1972-75. Budynek jest siódmą koncepcją projektu, który powstał już w rok po zakończeniu II wojny światowej. Budowa kosztowała 2 miliardy ówczesnych złotych. Pracę rozpoczęły dwie koparki i 23 robotników. Pod koniec budowy robotników były już 2000. Projekt po raz pierwszy zaistniał na konkursie w 1946 roku. Wygrał go młody architekt Arseniusz Romanowicz. Niestety jego pierwszy projekt nie został nigdy zrealizowany. W tym samym czasie powstał między innymi projekt podziemnego dworca schronu, a wzniesiony w 1969 budynek stacji Warszawa Wschodnia powstał w głowie właśnie pana Arseniusza. W każdym razie pierwsze prace budowlane ruszyły razem z rokiem szkolnym w 1972 i postanowiono budynek umieścić na rogu Alei Jerozolimskich i wówczas Marchlewskiego, dzisiejszego Jana Pawła II. Gigantyczny wykop pod całość konstrukcji przygotowało przedsiębiorstwo robót kolejowych. Co ciekawe, żeby zrealizować założenia harmonogramu, pod koniec budowy rzucono jeszcze żołnierzy, ponieważ dworzec centralny był oczkiem w głowie Edwarda Gierka, który chciał z honorami podjąć Leonida Breżniewa na najnowocześniejszym dworcu w Europie. Pieniądze na tę sztandarową, socjalistyczną budowę popłynęły szerokim strumieniem. Dzięki temu na Centralnym pojawiły się rozwiązania, które zastosowano po raz pierwszy w Polsce. Ruchome chodniki na pochylniach, amerykańskie schody ruchome, automatycznie otwierane drzwi. Automatyczne na Centralnym były przede wszystkim drzwi prowadzące do hali dworca. Wyposażono w nie aż 3 frontowe wejścia. Automatyczne były także schody i pochylnie, a kilkadziesiąt takich ruchomych ciągów prowadziło z galerii na poziom peronów, a wszystkie produkcji zachodniej. Dodatkowo na perony zwoziły pasażerów 4 windy towarowo-osobowe. Kolejnym automatem na dworcu centralnym była maszyna ze słodyczami i napojami. Pierwsza taka w Polsce i jedyna przez niemal dekadę. Stanęła w galerii biegnącej pod skrzyżowaniem Alei Jerozolimskich i dzisiejszej Alei Jana Pawła II, niedaleko sprowadzonej prosto z Włoch fontanny. Budowla nie uniknęła jednak problemów, braków. Brakowało m.in. cieśli, zbrojarzy, betoniarzy, murarzy, operatorów sprzętu budowlanego, robotników niewykwalifikowanych, a także kierowców. Na samym początku prac brakowało aż 100 fachowców. Zamiast zaplanowanych 400, załoga liczyła 300 osób. Brakowało materiałów budowlanych, m.in. płyt szalunkowych, rur potrzebnych do montażu elementów rusztowań, a także wiślanego piasku. Używano go do zasypywania ogromnej wyrwy, która powstała przy stawianiu kilkudziesięciometrowego muru oporowego od strony ulicy Chmielnej. Ze względu na wielość prowadzonych w Warszawie budów, na piasek trzeba było się zapisywać, a potem odstać w długiej kolejce ciężarówek. Piasek wożony był z siekierek samochodami, których również na budowie brakowało. Mimo wsparcia warszawskiej dyrekcji PKS-u, braki w ludziach i materiałach doskwierały budowniczym dworca aż do otwarcia, czyli do 5 grudnia 1975 roku. Na dzień przed uroczystą inauguracją Centralnego brakowało już tylko posadzki w hali głównej oraz odbioru technicznego całości. Realizowana w ekspresowym tempie przy użyciu nie zawsze odpowiednich materiałów, bo od początku budowa miała liczne wady. Przeciekający dach i niesprawny system kanalizacyjny to zmory, z którymi dworzec zmagał się przez wiele lat. Do tego wielu z pomysłów architekta w ogóle nie wcielono w życie, na przykład betonowych estakad, które miały ułatwić pieszym przemieszczanie się do pobliskich budynków mieszkalnych. Charakterystyczna, przypominająca ogromną wiatę bryła i trzypoziomowa konstrukcja dworca centralnego nie zmieniły się właściwie od momentu powstania. Hala główna wybudowana została na 2-metrowym podwyższeniu w stosunku do poziomu ulicy. wznosiła się na 20 metrów w górę. Miała 120 metrów długości i 84 szerokości. Na parterze hali znajdowały się przechowalnia bagażu, urząd pocztowy i biuro informacji. Na antresoli podróżni mieli do dyspozycji po jednej stronie dwie poczekalnie dla podróżnych z dziećmi i ogólną, po drugiej stronie zaś usługi gastronomiczne. Restaurację kategorii drugiej, salę restauracyjną kategorii pierwszej z cocktail barem i bar samoobsługowy, umeblowany czteroosobowymi stolikami i fotelikami. Wszystkie urządzenia do wyposażenia części restauracyjno-barowej zostały sprowadzone z Francji. Z kolei na poziomie drugim, pod płytą przykrywającą część podziemną dworca, ulokowano zaplecze gastronomiczne, administrację dworca oraz placówki handlowe, jak m.in. sklep z płytami czy kwiaciarnię. Tu także przybiegały galerie komunikacyjne, czyli prowadzące wzdłuż i w poprzek peronów przejścia dla podróżnych. Ściany przejść wyłożono białym marmurem Kojełga, sprowadzonym ze Związku Sowieckiego. Hala peronowa, do której prowadziły schody i pochylnie ruchome oraz windy, stanowiła poziom pierwszy. Biegły tu cztery perony z 8 torami o długości 400 metrów każdy. Powierzchnia dworca centralnego to około 90 tysięcy metrów kwadratowych. Obecnie rocznie korzysta z niego niemal 25 milionów ludzi. Podobnie jak rotunda czy kolumna Zygmunta, dworzec centralny jest jednym z charakterystycznych punktów Warszawy, jej symboli. Wpisanie warszawskiego dworca centralnego do rejestru zabytków spotkało się z różnoraką reakcją. W każdym razie należy mieć świadomość, że konserwator zabytków to jedyna władza w naszym systemie prawnym, która daje ochronę przed psuciem. Urzędnicy odpowiedzialni za estetykę w miastach czy gminach nie mogą arbitralnie zdecydować, czy coś pasuje, czy nie pasuje. Konserwator taką władzę ma. Oczywiście musi uargumentować swoją decyzję, ale jest to decyzja administracyjna. Na pewno ochroni to dworzec przed reklamą wielkoformatową i niepożądanymi przeróbkami. Przede wszystkim jednak przed zburzeniem, bo do takiego pomysłu kolej co jakiś czas powraca. Mówi, że zburzy dworzec, by zastąpić go jakimś większym, wyższym budynkiem. Każdy kolejny prezes czy władze kolejowe są zdania, że dworzec jest budynkiem nieekonomicznym, zajmującym ogromny plac, a realizuje niewiele funkcji. Rejestr zabytków daje natomiast pełną ochronę. Choć musimy wiedzieć, że dworzec jest przede wszystkim najbardziej monumentalnym dworcem w Polsce. Przestrzenią wybudowaną nie tylko po to, by obsłużyć pasażerów, ale także przestrzenią prestiżową, o czym świadczy skala hali głównej. Rozrzutna pustka charakterystyczna dla gmachów publicznych bardziej niż dworców kolejowych. Abstrahując od tego, czy się podoba, czy się nie podoba, dworzec jest rodzajem zwieńczenia kilkudziesięciu lat pracy i myślenia. Swoją koncepcją sięga jeszcze dworca głównego z lat 30., który stał nieco bliżej Marszałkowskiej. Był oparty na podobnych założeniach. Podziemne perony, monumentalna hala na powierzchni. To dokument epoki, dokument kilkudziesięciu lat pracy, zwieńczenie prac nad kolejnymi wersjami dworca. Jest to także, oprócz Zamku Królewskiego, sztandarowa budowla lat 70. w Warszawie. To również dokument epoki Gierka, krótkotrwałej prosperity i rozmachu. 5 grudnia 1975 roku oddano do użytku dworzec centralny w Warszawie. Tego dnia Edward Gierek mówił: ten piękny i użyteczny dworzec stanowi trwałe świadectwo talentu i pracowitości, wysokich kwalifikacji i zmysłu organizacyjnego polskiego architekta, inżyniera i robotnika. Świadectwo ofiarności warszawiaków i wszystkich obywateli naszego kraju w czynie społecznym dla ojczyzny. Dzięki za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Jak się podobało, kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok. Zapisujcie się na Discorda, link jest pod filmem. Dzięki za oglądanie wszystkich reklam, to bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was wybierze się w podróż do dworca centralnego i z powrotem. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.